Chciałbym was jeszcze raz poprosić, żebyśmy wszyscy powstali, zanim będziemy czytać Boże Słowo, do czytania właśnie Bożego Słowa i słuchania. I proszę, otwórzmy Ewangelii Jana, 4 rozdział. I będziemy czytać dłuższy fragment, dłuższą historię, właściwie do 42 wiersza. Będę czytał z Nowego Tłumaczenia, z Nowego Przymierza. Proszę, żebyście śledzili w tych tłumaczeniach, jakie macie. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje on więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowało się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił: daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił i jego synowie, i jego stada? Jezus odpowiedział: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła: Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała: nie mam męża. Jezus na to: dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjawi. Jezus na to: ja Nim jestem, ja, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Tymczasem uczniowie prosili go: nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, i dokonanie jego dzieła. Czyż wy sami nie mówicie: jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie: jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żyli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w Niego dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała: powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. Wielu też innych uwierzyło dzięki Jego słowu. A do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest Zbawcą świata. Amen. Proszę, usiądźmy. Czy wy pamiętacie, co ja mam za Einsteina? To nie są włosy. Nie mam włosów w ogóle podobnych do Einsteina. I twarzy też nie mam podobnych do Einsteina. Ale wczoraj i dzisiaj jest jedna rzecz, której wy nie widzicie może tak bardzo. Einstein, kiedy mówił, miał zawsze dużo notatek. Więc cieszę się, że ich przynajmniej jedną rzecz mam do Einsteina podobną. Dysponuję tutaj całą masą notatek i będę się starał z nich wybierać to, co najważniejsze z tego fragmentu Bożego Słowa. Chciałbym rozpocząć od tego stwierdzenia, które przeczytaliśmy właściwie pod koniec, w 35 wierszu. Jezus odnosi się do doświadczenia uczniów, do pewnego ich przekonania nawet, do czegoś, co oni dobrze wiedzieli, o czym mówili, ale na bazie tego Jezus próbuje pokazać coś bardzo konkretnego. Odwołuje się do tego, co oni wiedzą, ale próbuje im pokazać coś, czego nie wiedzą albo czego nie widzą. Jezus mówi: podnieście swoje oczy. Wiecie, dlaczego Jezus tak mówi? Ponieważ my często jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na sobie. Na pewno w naszej kulturze zachodniej możemy to zobaczyć, w naszej cywilizacji, ale chyba generalnie na przestrzeni wieków też tak było, że ludzie często byli skoncentrowani tylko na sobie, na kawałku swojego życia. Rzadko kiedy widzimy dalej niż czubek swojego nosa. Widzimy swoje drobne sprawy, swoje drobne sukcesy, swoje jakieś problemy czy jakieś potrzeby. Tylko tyle bardzo często widzimy. A jeżeli widzimy coś dalej, to tylko jeśli to jest powiązane właśnie z moimi sukcesami, potrzebami, radościami czy smutkami. Rzadko kiedy ludzie są zorientowani na innych. Uczniowie powinni być, Jezus do tego ich powołał, On ich powołał od tego życia skoncentrowanego tylko na sobie i wziął ich i pokazywał im to inny rodzaj życia. Rodzaj życia skoncentrowany na Bożej woli, na tym, czego Bóg oczekuje i jak to ma się w odniesieniu do innych ludzi. Ale tak jak oni się uczyli powoli i my też uczymy się powoli. Właściwie będziemy się tego uczyć do końca życia. I potrzebujemy to sobie przypominać. I dlatego Jezus mówi tutaj do nich: podnieście swoje oczy. Spójrzcie kawałek dalej. Spójrzcie inaczej. Spójrzcie przed siebie. I przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe do żniwa. Pamiętacie, że w innych momentach Jezus mówił: żniwo jest. Jakie? Zobaczcie, Jezus o tym mówił nie jeden raz. Jezus mówił o tym co najmniej kilkakrotnie. Powtarzał to przy różnych okazjach. Uświadamiał swoim uczniom przede wszystkim. Oni powinni to wiedzieć. Dla nich to powinno być jasne. Więc Jezus mówi: podnieście swoje oczy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy razem podnieśli nasze oczy, tak jak Jezus mówi. Żebyśmy zobaczyli to, o czym Jezus mówi. Czy możemy to uruchomić? Żniwa są już dojrzałe. Na razie nie będę komentował. Ci, co byli na szkoleniu, to wiedzą, o co chodzi. Ci, co nie byli, to jeszcze nie wiedzą. Powiem tak. Za każdym razem, kiedy tutaj jestem, wydaje mi się, że to miejsce się coraz bardziej wypełnia. Ja nawet spotykałem się z tą wspólnotą i tym kościołem, zanim ono spotykało się jeszcze w tym miejscu. Ja pamiętam chyba te pierwsze miejsca, te pierwsze przedszkole, drugie przedszkole, te sale z zabawkami i tak dalej. Dzieci by były zadowolone, gdyby to się tam odbywało. Tam było dużo zabawek pod ręką. Pamiętam te miejsca i powiem wam, zawsze kiedy mam nowe informacje, że nowe osoby usłyszały Ewangelię, odpowiedziały na nią, oddały swoje życie Jezusowi, otrzymały życie wieczne, to raduje się, ponieważ całe niebo raduje się z każdej jednej takiej osoby. To prawda. I to jest niesamowite, że jest coraz więcej takich osób tutaj też na tym miejscu. To nie chodzi o to, żeby być na tym miejscu, ale chodzi o to, że te osoby zazwyczaj są na tym miejscu, bo znalazły Chrystusa i otrzymały życie wieczne. I chcą teraz iść za Nim i za Jego Słowem i za Jego wolą. I to jest wielka radość, którą możemy przeżywać i ja też się cieszę, kiedy tu do Was za każdym kolejnym razem przyjeżdżam i widzę jakieś nowe osoby albo słyszę nowe historie. Ale załóżmy, że jest nas tutaj 100 osób. To by było, jest pewnie trochę mniej, tak? Ale załóżmy, że jest 100 osób. Ile jest mieszkańców Pszczyny? Załóżmy, że jest około 25 tysięcy. Ile to jest 100 osób z 25 tysięcy? Wiecie, ja byłem słaby z matematyki, ale wydaje mi się, że to jest mniej niż 0,5%. Tak? Dobrze liczę? To jest chyba mniej niż 0,5%. To pokazuje, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. I wielu ludzi, którzy mogą przyjąć tą Ewangelię i wielu ludzi, którzy mogą być przez tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie przemienieni. Mnóstwo ludzi dookoła, tu. W naszym kraju mnóstwo. To są te białe pola, to są takie gminy, w których nie ma takich miejsc, nie ma takich wspólnot, nie ma takich społeczności, które głoszą tą Ewangelię na co dzień. Czasami ktoś tam pojedzie, zorganizuje jakąś akcję. Czasami jakieś pojedyncze osoby tam mieszkają. Ale nie ma wspólnot, nie ma zborów, które na co dzień tam żyją i głoszą Ewangelię. Więc będziemy przechodzić od szczegółu do ogółu. Bardziej się będę dzisiaj na tym szczególe, na tej lokalnej sytuacji koncentrował, ale chciałbym, żebyśmy też mieli przed oczami to, co jest tu. Na koniec, czy postaram się do tego jeszcze potem też przez chwilę nawiązać. Jezus mówi do swoich uczniów, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, że są już dojrzałe. No, kiedy ruszamy kawałek poza miasto, to niedawno widzieliśmy te pola dojrzałe do żniwa. Już jest po, ale niedawno jeszcze widzieliśmy te pola dojrzałe do żniwa. I gdybym wam zadał pytanie, czasami to pytanie zadaję, to wielu z was w swoim życiu brało udział w żniwach, prawda? Ja brałem. Wiem, na czym to polega. Dzisiaj to zazwyczaj wygląda trochę inaczej. Wynajmuje się kogoś, albo ma się swoją maszynę dużą, albo wynajmuje się kogoś z maszyną, płaci mu się za to i maszyna to wszystko obrabia. Kiedyś wyglądało to inaczej i chciałbym, żebyśmy mieli ten obraz żniwa, jak to kiedyś zazwyczaj wyglądało. Kto pracuje przy żniwach? Kto wtedy pracował przy żniwach? Wiecie, wszyscy byli w to zaangażowani. Wszyscy ludzie, zwykli ludzie, coś mieli do zrobienia przy żniwach. Jeden kosił, drugi zbierał, trzeci wiązał i tak dalej. Wszyscy byli w to zaangażowani. I kiedy dzisiaj słyszymy te słowa Jezusa i będziemy przyglądać się tej historii, kilka rzeczy z niej będziemy próbowali wydobyć, to chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że ona dotyczy nas wszystkich, każdego z nas. Ona nie dotyczy tylko tych, którzy chcieli wczoraj być na szkoleniu, bo uważali, że oni więcej potrzebują wiedzieć na temat ewangelizacji. Ona dotyczy całego Kościoła. Każdej osoby, która należy do Chrystusa. Każdej osoby, która chce podążać za Chrystusem. Boże Słowo ma też taką właściwość, ktoś to kiedyś powiedział i bardzo to do mnie dotarło, że Boże Słowo jest jak diament. Można na niego spojrzeć z różnych stron pod światło, go z różnych stron podstawić i troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Troszeczkę inną barwę czy inne światło z niego będzie wydobyte. I powiem wam szczerze, że ta historia, którą dzisiaj przeczytałem, kiedyś sobie po latach uświadomiłem, po jakimś czasie, że to jest historia, z której najczęściej brałbym prawdy z różnych miejsc Bożego Słowa, by dzielić się z innymi ludźmi. Różne prawdy. Ta historia jest pełna Bożych prawd. I dzisiaj na kilka z nich będę chciał zwrócić uwagę. Od jednej zaczęliśmy. Jezus mówi, podnieście swoje oczy. To oznacza, że ludzie dookoła nas, że pola są dojrzałe do żniwa. To oznacza, że ludzie dookoła nas, według tego, co Jezus mówi, nie tego, co my myślimy, co nam się wydaje, co widzą czasami nasze oczy naturalnie, według tego, co Jezus mówi, że ludzie dookoła nas są gotowi. Są gotowi, by do nich pójść. Są gotowi, by pójść do nich z dobrą nowiną. Są gotowi, by pójść do nich ze świadectwem tego, co Jezus zrobił w naszym życiu, bo w tym jest zawarta dobra nowina. Są gotowi pójść z tym Bożym Słowem, które przekazuje dobrą nowinę. I chciałbym, żebyśmy 39 wiersz, zobaczcie, jak szybko to się spełniło. 39 wiersz, tu Jezus mówił do uczniów, to się jeszcze nie wydarzyło, ale chwilę potem, 39 wiersz mówi, co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w Niego, dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Jezus to powiedział i niedługo potem to się wydarzyło. Wielu uwierzyło w Niego. Byli gotowi. Ciekawe jest to, w jakim czasie i w jakim miejscu Jezus o tym mówi. W jakiej sytuacji. Nie mówi, kiedy jest w Galilei i tam prowadzi swoją misję i swoją kampanię ewangelizacyjną. Nie mówi w Jerozolimie, gdy czasami idzie na święta i staje przed tłumami ludzi i do nich przemawia. Mówi gdzieś będąc po drodze. Zaczęliśmy ten fragment od tego, że Jezus był w innym miejscu, był w Judei i tam tak Jego misja się rozwijała, tak przekazywał Boże Słowa, tak komunikował Ewangelię, że no wszyscy widzieli, że więcej ludzi do Niego przychodzi, coraz więcej. A On razem z uczniami, czy On rękoma uczniów ich chrzcił jako swoich naśladowców. Od tego zaczęliśmy ten fragment, o tym mówił. Ale teraz Jezus jest w zupełnie innym momencie. Jest gdzieś w drodze, jest gdzieś w środku, przemieszcza się. On nie planował tak naturalnie, że teraz rozpocznie głoszenie Ewangelii w Samarii. On nawet kiedyś powiedział do swoich uczniów, że na to dopiero kiedyś przyjdzie czas. Kiedy ich wysyłał i trochę im pokazał, co mają robić, trochę oni od Niego mogli się nauczyć, udzielił im autorytetu i przekazał im słowo, to powiedział, idźcie gdzie, albo nie, gdzie nie idźcie. Na drogę pogań nie wkraczajcie, tak, i no i idźcie też do Samarytan. To nie był jeszcze ten czas. Na razie idźcie do owiec zaginionych z domu Izraela. Tak, no zobaczcie. Więc Jezus wiedział, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby skoncentrować się też na Samarii. I On nie planował tam w tym momencie misji. Ale jednocześnie już pokazywał uczniom, że powinni widzieć Bożymi oczami. Siedzi poza miastem. Siedzi gdzieś tam na uboczu. Jest zmęczony w podróży. Tak przeczytaliśmy. I wypowiada te słowa po rozmowie z jedną osobą, z jedną kobietą, z jedną Samarytanką, z jedną kobietą z Samarii. Jezus widzi znacznie więcej, dużo głębiej niż uczniowie, bo inaczej patrzy. On nie był przed chwilą w tym mieście, on zatrzymał się obok. Oni poszli do miasta, spotkali tłumy ludzi, którzy za chwilę przyjdą do Jezusa. Spotkali tłumy ludzi i nie widzieli, że żniwo jest dojrzałe. Mogli zebrać się przy okazji. On siedzi poza miastem, siedzi gdzieś przy drodze. Ta kobieta nie przychodzi do niego jak Nikodem, by zapytać go o zbawienie, o Królestwo Boże. Prawda? Ta kobieta nie woła jak Bartymeusz, mistrzu, pomóż mi, bo ja potrzebuję zmiany w swoim życiu. Ta kobieta w ogóle do niego nie przychodzi. Ona jest tam z innego powodu. Ona nie wiedziała, że tam będzie Jezus i go tam spotka. Wydaje się, że to jest przypadkowo spotkana osoba i Jezus w trakcie rozmowy właściwie z taką osobą mówi do uczniów: żniwo jest wielkie, podnieście swoje oczy. Zadziwiające, prawda? I Jezus chce, żebyśmy patrzyli tak, jak On patrzy. To, co powiedział do uczniów, mówi również dzisiaj do nas. To nie znaczy, że wszyscy Samarytanie i wszyscy ludzie dzisiaj są gotowi na to, by od razu przyjąć Ewangelię. Ale wszyscy Samarytanie i wszyscy ludzie w odpowiednim czasie są gotowi, żeby usłyszeć Ewangelię, żeby im przekazać Ewangelię. Czasami potrzeba czasu na to, żeby Bóg wykonał pracę przez tę Ewangelię, przez to Słowo. Czasami trzeba usłyszeć Ewangelię wiele razy. Aby Duch Święty do tego się odwoływał, aby Duch Święty to przypominał w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. Oczywiście, pomimo tego, że żniwo jest wielkie, a robotników wciąż było za mało, były miejsca, gdzie należało zbierać w pierwszej kolejności. Właśnie, Galilea, Judea i dopiero potem gdzieś Samaria. Pamiętacie inną podróż Jezusa? Nie wiem, czy w tą samą stronę, chyba w drugą. Tym razem podróżował z Judei do Galilei, a tamtym razem chciał z Galilei do Judei. I szli przez Samarię, właśnie wybrali tą drogę, nie chcieli nadrabiać, szli przez Samarię i uczniowie poszli, żeby zamówić miejsce do spania. Ale kiedy dowiedzieli się ci Samarytanie, że oni idą do Jerozolimy, tam na tą górę właśnie i do tej świątyni, to co? To okazało się, że nigdzie nie ma dla nich miejsca. Zamknięci byli. Wydaje się, że byli zamknięci. Przynajmniej w tym miasteczku byli zamknięci. Niektórzy byli zamknięci. Ci, z którymi uczniowie porozmawiali. I pamiętacie, co uczniowie chcieli zrobić, kiedy wrócili? A uczniowie mówią: mistrzu, wiesz, że oni nas nie chcą. Czy jest dla nich jeszcze w ogóle miejsce na tej ziemi? Jaką oni mieli wiarę w Słowo, słuchajcie. Oni wierzyli, że mogą to zrobić, co mówi Boże Słowo. Źle je zinterpretowali, to prawda. Ale wierzyli, że mogą zrobić to, co zrobił Eliasz. Głęboka wiara, prawda? Choć troszeczkę niewłaściwa. Więc zobaczcie, były różne sytuacje, to jest prawda. Nawet w Nazarecie i nawet w Kafarnaum zdarzyło się, że nawet w tych miejscach Jezusa nie przyjęli. W tych miejscach, gdzie On żył, gdzie On się wychowywał, gdzie spędzał dużo czasu. Nawet wtedy tam byli ludzie, którzy Go nie przyjęli. Ale to nie zmieniało prawdy, to nie zmieniało tego spojrzenia Jezusa, że żniwo jest wielkie. Jest gotowe. Takie sytuacje się zdarzały, zdarzały się nawet i przeczytacie o nich w Ewangeliach, że Jezus groził niektórym miastom. Tak? To prawda? Jezus nie groził wszystkim miastom. Ciekawe, że nie groził temu miastu w Samarii, ale niektórym miastom w Galilei powiedział: biada wam, biada wam, bo Ewangelia do was dociera, Bóg ją potwierdza, macie to jak na dłoni, słyszycie Ewangelię, widzicie, że ona jest prawdziwa, to się na waszych oczach dzieje, macie do tego dostęp, jest ona ucieleśniona we mnie, a wy to odrzucacie, z tego powodu wam biada. Były też takie momenty, ale chciałbym, żebyśmy mieli właściwą perspektywę. Jezus nie groził każdemu miastu, przez które przechodził i gdzie nie wszyscy Go słuchali. A kiedy uczniowie źle myśleli o tej miejscowości w Samarii, to powiedział im: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie przyszedłem zatracać ludzi, niszczyć ludzi, przyszedłem ich zbawiać, ratować. Więc Jezus mówi, zobaczcie, spójrzmy na to, na swoje otoczenie, na tu, gdzie mieszkamy, tu, gdzie żyjemy i też na nasz kraj. Spójrzmy na to przez słowa Jezusa. Żniwo jest wielkie. Żniwo jest dojrzałe. Ty i ja mamy przykładać do tego swoje życie. Powiedziałem, że może zrobię dygresję i zrobię tą dygresję teraz. Właściwie 2 dni temu minęła 21. rocznica naszego ślubu. Pobieraliśmy się w Pszczynie. Pojąłem za żonę pszczyniankę w Pszczynie nad Pszczynką i przyjęcie mieliśmy w Pszczyniance. Ciekawie to brzmi, prawda? Rok po tym, jak się pobraliśmy, byliśmy jeszcze studentami, rok po tym Bóg zaczął pokazywać nam te rzeczy. Moja żona nie wiedziała wtedy jeszcze, co po studiach będziemy dokładnie robić, chociaż myślę, że to już Bóg wkładał w moje serce i o tym rozmawialiśmy. Całe nasze małżeństwo, właściwie całe nasze małżeństwo to jest praca przy żniwach. To nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest lekkie. Ale Bóg do dzisiaj jest z nami i Bóg ciągle pokazuje, że jest ta praca do wykonania. Rok po tym, kiedy się pobraliśmy, wyjechaliśmy z dużego miasta, w którym teraz żyjemy, my nie pochodzimy, oboje z Warszawy, też nie jestem warszawiakiem, po prostu tam żyję i mieszkam tyle, ile Bóg mi da. Wyjechaliśmy z Warszawy i pojechaliśmy do 15-tysięcznej miejscowości, której nie znaliśmy. Ona nie była blisko ani mojego miasta, ani Sabiny miasta. Znaliśmy kilka osób dosłownie, które tam poznały Chrystusa i chciałyby ich tam wesprzeć w właśnie tym, aby zdobywać kolejnych ludzi. Pojechaliśmy do Pińczowa w województwie świętokrzyskim. Pojechaliśmy tam dlatego, że było żniwo do zebrania. I to żniwo cały czas tam jest zbierane. Za tydzień, aby razem z nami się cieszyć, świętować, przypominać pewne rzeczy, przyjedzie pastor z Pińczowa nasz, i z żoną nasi dobrzy, bardzo serdeczni przyjaciele. I razem staramy się nadal to kontynuować. Mama, która kiedyś była w Pińczowie, niektórzy z was byli tam, kiedy my jeszcze mieszkaliśmy, zapytała, jak tam to teraz wygląda, czy tam też ludzie nadal przyjmują Ewangelię, nawracają się. Tak, dzięki Bogu Duch Święty działa, Słowo Boże jest cały czas aktualne, Ewangelia, jest moc w Ewangelii i ludzie słyszą tą Ewangelię i są przemieniani. Ta społeczność również rośnie. Przybywa ludzi, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Słuchajcie, pomyślmy, jak my patrzymy na ludzi dookoła nas, na sytuację dookoła nas, na okoliczności dookoła nas, bo mam wrażenie, że my często mówimy i patrzymy troszeczkę inaczej niż Jezus. My myślimy, że to, co jest dookoła nas, to nie jest dojrzałe pole, tylko to jest nieużytek. My czasami mówimy, no tutaj to jest pustynia. Czasami myślimy, tutaj to jest ziemia skalista. Mówimy, to jest ugór, a nikt nie chce pracować na ugorze. My czasami tak myślimy o tym, co jest dookoła nas, a Jezus mówi, podnieś swoje oczy i spójrz tak, jak ja mówię. Aby zebrać plon, słuchajcie, ten kolejny wiersz Jezus kontynuuje, na tym się nie zatrzymuje, mówi, już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Jest życie wieczne, które możemy przeżywać my, które mogą przeżywać kolejne osoby i może być towarzysząca temu radość, spełnienie, satysfakcja. Bóg to zaplanował, ale to życie wieczne może się pojawić. Radość i satysfakcja pojawia się po tym, kiedy wykonamy tą pracę, kiedy wykonamy zadanie. Ludzie nie nawracają się sami. Jezus do końca wykonywał pracę zbawienia i obdarzania życiem wiecznym, jeszcze będąc na krzyżu doprowadził do tego, że jeden człowiek został zbawiony, który umierał obok niego. Do końca Jezus tą misję tutaj wykonywał. Ale Jego już tutaj nie ma i dzisiaj w Jego miejsce my jesteśmy i mamy to robić razem z Duchem Świętym. Dał nam Ducha Świętego, dał nam moc Ducha Świętego, żebyśmy robili to tak, jak On to robił. Najpierw ci pierwsi uczniowie, ale to ma się dziać aż do skończenia świata, Jezus powiedział. Idźcie i pozyskujcie, głoście Ewangelię i pozyskujcie uczniów w każdym narodzie aż do skończenia świata. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, każdego kolejnego dnia, właśnie aż do samego końca. Ja, który mam wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi. I na niebie i na ziemi. Jezus zrobił to, co miał zrobić, a teraz chce robić to razem z nami. Możemy się radować, możemy mieć satysfakcję, możemy widzieć, cieszyć się swoim życiem wiecznym i życiem wiecznym innych ludzi, wtedy, kiedy widzimy, że jest żniwo i przykładamy do tego rękę. Każdy z nas może troszkę to zrobić. Ale żebyśmy to zrobili, najpierw musimy widzieć, tak jak widzi Jezus. Jeśli widzę pustynię, ugór, nieużytek, skałę i tak dalej, to nic się nie wydarzy. Nie będę miał radości, nie będę miał satysfakcji, nie będę w ogóle w nic się angażował. Więc słuchajcie, podnieśmy swoje oczy. Jest żniwo. I teraz powiedziałem, że będę wydobywał tylko pewne prawdy. Jest ich tak wiele, że nie zdążylibyśmy tu dzisiaj. W jaki sposób robił to sam Jezus? Niesamowite jest to, że Jezus nie tylko mówi do uczniów, ale dla nas jest zapisana to historia, jak On to robił, kiedy rozmawiał z tą kobietą. Co robił Jezus, kiedy już doszło do tego spotkania? Myślę, że na wstępie warto też zauważyć, no tutaj jest taka wzmianka, ona już nas naprowadza, Samarytanie czy Żydzi nie mają kontaktów, nie rozmawiają i tak dalej z Samarytanami. Mam wrażenie, że my Polacy powinniśmy to dobrze rozumieć. My nie lubimy swoich sąsiadów, nie wiem jak oni nas, ale my nie lubimy sąsiada na wschodzie i my nie lubimy sąsiada na zachodzie. No może lubimy Węgrów, tylko trudno się z nimi dogadać. Tak? Czesi nie lubią nas, nie wiem, my się z nich śmiejemy, oni nas nie lubią. Mamy jakichś sąsiadów, którzy nas lubią, Litwini nas nie lubią. My też chyba tak się różnie chcielibyśmy, żeby oni nie byli Litwinami, tylko Polakami. No dużo Ukraińców mamy teraz i ich chyba trochę lubimy, chociaż też niektórzy próbują sprawić, żebyśmy się nie lubili. Też mamy jakiś tam kawałek trudnej historii w niektórych momentach. Oczywiście widzimy, że wina jest po ich stronie, oni są gorsi. No i Żydzi mieli dużo powodów, żeby nie chcieć mieć kontaktów z Samarytanami, również religijnych. No wiadomo, że my Polacy mamy tą najlepszą religię, a oni, ci na wschodzie mają inną, ci na zachodzie też generalnie mają inną, czy przynajmniej w połowie. Ciekawe, że w przypadku Węgrów nam to nie przeszkadza. No bo może nawet nie wiemy, że jest inaczej. Było wiele powodów, żeby oni ze sobą nie rozmawiali. To wynika również z tej rozmowy dalej. Samarytanie byli pomieszani z poganami. W taki sposób powstali. Boże Słowo w Starym Testamencie o tym mówi. To było trochę Żydów zmieszanych z większością pogan. Więc nie byli... Nie mieli dobrego pochodzenia, nie mogli dobrym żydowskim rodowodem się wykazać. A potem to zrobili jeszcze więcej takich dziwnych rzeczy. Oni łączyli sobie wiarę w prawdziwego Boga z różnymi innymi rzeczami. W końcu doprowadzili do tego, że ponieważ ten konflikt i ta niechęć narastała, w niektórych okresach to doprowadzili do tego, że sobie zbudowali swoją świątynię i mówili, nasza jest lepsza niż wasza. A zbudowali tę świątynię dlatego, że wzięli pięcioksiąg Mojżesza i w pięciu księgu Mojżesza pozmieniali setki miejsc i zmienili między innymi nazwę góry, na której miała być świątynia. Stąd to zapytanie tej kobiety tutaj. Mnóstwo powodów, by się nie lubić. Mnóstwo powodów, by ze sobą nie rozmawiać. Wydaje się obiektywnych. Nawet widzimy, że one są, wydają się tutaj duchowe, niektóre z nich. Czy niemało z nich ma jakiś taki wymiar duchowy. Ale zwróćcie uwagę, że Jezusa to nie zatrzymuje. No jeszcze kulturowe były, no bo mężczyzna na osobności publicznie nie powinien rozmawiać w tamtych czasach z kobietą, a już nie daj Boże rabin. To mogło przekreślić całą jego karierę. Więc mnóstwo powodów, by nawet nie spojrzeć na tą kobietę. Ale Jezus patrzy zupełnie inaczej. Zobaczcie, zupełnie innej perspektywy. On patrzy jak i co robi. On koncentruje się na tym, co jest najważniejsze z Bożego punktu widzenia. On wie, po co przyszedł, on wie, kim jest, on wie, po co tutaj żyje, on wie, że patrzy na ludzi z punktu widzenia tego, co Bóg chce zrobić w ich życiu, co Bóg dla nich zaplanował. Nie skąd pochodzą, jakim językiem mówią, jakie mają, co w swoim życiu osiągnęli, co im się udało albo się nie udało, jakiej są narodowości albo jakiej są płci. Jezus nie patrzy na to. Jezus patrzy z punktu widzenia tego, do czego Bóg powołał człowieka i co chce w jego życiu osiągnąć. Z punktu widzenia życia wiecznego, zbawienia, dobrej nowiny. Jezus mówi o tym, co jest istotą, co jest najważniejsze, co jest pierwszorzędne, a nie to, co jest złe, niewłaściwe, bez znaczenia albo o niewielkim znaczeniu. Jezus nie koncentruje się na jakichś błędach, nieprawidłowościach, nawet różnicach. To nie był na to czas, a przynajmniej nie był odpowiedni na to czas. To nie była ta chwila. Mógł, jak widzieliśmy, wymienić ich wiele, ale nawet ich nie wspomniał. Ponieważ było coś ważniejszego, coś o wiele istotniejszego, co ta kobieta potrzebowała, żeby do niej dotarło. Nawet kiedy Jezus dotyka problemu jej grzechu, bo każdy człowiek ma ten problem i wcześniej czy później, kiedy Ewangelia do niego dociera, to też zagra, ten element się pojawi, to nawet kiedy Jezus dotyka problemu jej grzechu, to w taki sposób, że ona nadal chce z nim rozmawiać. Zauważyliście, że ona nie ucieka w trakcie rozmowy, nie obraża się, nie czuje się potępiona, zagniewana i tak dalej, ale nadal z nim rozmawia. Nawet jeśli dotyka jej grzechu, to ona nie czuje się oskarżona, ale czuje się przekonana. Ona dociera do niej, że to jest prawda i być może chce coś z tym zrobić i pojawia się w niej pragnienie, by to naprawić, rozwiązać. Jezus mówi tutaj i jakby powraca do trzech rzeczy. Ona rozmawia cały czas w pewnym sensie, no tak jak ludzie żyją, na poziomie naturalnym. Ona powraca to ona o tej wodzie cały czas, o tej wodzie, po którą przyszła. Jezus podnosi na wyższy poziom. A potem, kiedy już na ten wyższy poziom, to ona o tych różnicach, czy na tej górze, czy na tej. Myślę, że to wspomniałem, to wspomnę to jeszcze raz. Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale to jest prawda. Nie zależy nam na tym, żeby ludzie przychodzili na to miejsce po to tylko, żeby przychodzili. Prawda? Ja jestem z innego kościoła niż wy. On się inaczej nazywa. Podobnie, ale inaczej. Nam nie zależy na tym, żeby ludzie przychodzili do naszych kościołów. Spotykamy się tutaj tylko dlatego, i ja tak było w moim życiu. Ja zacząłem się spotykać z takimi ludźmi, dlatego że szukałem ludzi, którzy podążają autentycznie za Jezusem. Którzy odebrali od Niego życie wieczne. Którzy chcą słuchać Jego słów. Kiedy do mnie dotarła Ewangelia, w końcu do mnie dotarła, to ja chodziłem w cztery różne miejsca. Ja nie wiedziałem, gdzie mam być. W mojej miejscowości nie było takiego zboru, bo jakaś mała grupka ludzi, która się właśnie spotykała. Byli Świadkowie Jehowy, chodziłem na msze i chodziłem na odnowę w Duchu Świętym. W cztery różne miejsca. I wiecie, co robiłem? Brałem Pismo Święte i się przyglądałem, gdzie są ludzie, którzy chcą żyć i podążać za Jezusem, tak jak mówi Boże Słowo. Na tyle, na ile umiałem. Po roku czasu mniej więcej miałem, widziałem, że ci ludzie nie są doskonali. Widziałem, że oni nie robią jeszcze wszystko dokładnie tak, jak tu jest napisane. Ale widziałem, że oni najbardziej chcą, inaczej, mają już doświadczenie tego, co Jezus zrobił w ich życiu. Zostali przez Niego przemienieni i dlatego się spotykają i chcą wypełniać Jego słowa. Jezus, zobaczcie, Jezus, spójrzmy te kilka fragmentów. Mówi do tej kobiecie tak naprawdę o życiu wiecznym. 10, 14 i 22 wiersz. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię o to prosi, gdybyś znała co? Dar Boga i znała tego, który z tobą rozmawia, wiedziała, kim on jest. To chciał Jezus, żeby ona wiedziała, jaki jest Boży dar dla jej życia i kto ten dar przynosi. 14 wiersz. Lecz ten, kto napije się mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. O czym Jezus mówi? O życiu wiecznym. Używa tego, o czym rozmawiałem, ale by pokazać, że jest życie wieczne i to powinien, tego człowiek powinien pragnąć i to osiągnąć, to zdobyć. Wiersz 22. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Jak nawet jeśli się pojawia pewna nutka, to na czym Jezus się koncentruje? Nie na obrzędach, nie na rytuałach, nie na miejscu. Na czym? Na zbawieniu. Na tym Jezus się koncentruje. Bóg zaplanował, że to zbawienie będzie przechodziło i będzie przechodziło przez ten naród. Ono nie zaczęło się od tego narodu i na tym narodzie się nie skończy, ale ten naród miał ważną rolę do wykonania w przyniesieniu tego zbawienia, przekazaniu tego zbawienia. W pewnym momencie zgubił tą misję, którą miał. A o czym rozmawia ta kobieta z drugiej strony? No ona, zobaczcie, na takim poziomie trochę innym. Po co innego przyszła, o czym innym myśli? Właśnie ona myśli tylko o swojej naturalnej potrzebie. Mamy skalę Maslowa tych potrzeb, tak? Wiemy, że one tam się zaczynają od tego, że potrzebujemy, nie wiem, żeby mieć co zjeść, tak? Żeby mieć w co się ubrać, żeby nam nie było zimno. To są te podstawowe potrzeby. No i czasami jako ludzie na tych potrzebach, na tych najniższych w tej skali się tam zawieszamy. Ale nawet psychologowie, on na tej skali pokazuje, że są też inne potrzeby. Więc ona mówi do Jezusa, nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni Go czynić w duchu i w prawdzie. Kobieta powiedziała, wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to, ja Nim jestem, który z tobą rozmawiam. I wreszcie do niej dotarło, że nie potrzebuje wody, po którą przyszła. Bo co się dzieje? Zostawia pojemnik, z którym przyszła, spragniona, zostawia pojemnik, i biegnie do innych ludzi, gdzie żniwo jest gotowe i mówi, jest Chrystus, On tu jest, poznałam Go. Chodźcie, bo wy też powinniście Go poznać. Żniwo jest wielkie. Zobaczcie, ludzie startują, żyją na tym poziomie i my też żyliśmy. Ja usłyszałem Ewangelię, wczoraj wam mówiłem po raz pierwszy, kiedy wracałem z Izby Wytrzeźwień. Czy ja myślałem, jechałem tam, żeby słuchać Ewangelii? Nie. Ale Bóg nas szuka, chce nas znaleźć. I usłyszałem wtedy dobrą nowinę, która zaczęła we mnie pracować. Usłyszałem świadectwo człowieka, którego nigdy więcej w życiu nie widziałem. Żniwo jest wielkie. Ona w końcu pobiegła do tych ludzi i wiecie co? To jest niesamowite. Kiedy ona spotkała Chrystusa, przekonała się, kim On jest, dotknęła życia wiecznego, to ona już nie myślała o tym, co powiedzą ludzie. Ona już nie myślała o tej wodzie. Te naturalne potrzeby, czy te naturalne bariery nagle zniknęły. Doświadczyła, kim Jezus jest, doświadczyła czegoś niezwykłego od Jezusa i przestała się przejmować tym, co pomyślą i powiedzą o niej ludzie. Więcej, w tamtym czasie świadectwo kobiety było w ogóle niewiarygodne. Kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i Paweł pokazuje świadków zmartwychwstania, to to my wiemy, że wśród świadków zmartwychwstania, bo mówią o tym Ewangelie, były kobiety. Ale ponieważ Paweł chce, żeby to, co on pisze, było wiarygodne dla ludzi, którzy będą czytać, to on w ogóle wśród tych świadków kobiet nie uwzględnia. Wiecie o tym? Że nie wymienia ani jednej kobiety? On wie, że one były, ale nie wymienia ich w tych świadków, bo wie, że inni ludzie będą mieli z tym problem i powiedzą, co to są za świadkowie. To zburzy wiarygodność dla tych ludzi. On to bierze pod uwagę. Ale ona się tym nie przejmuje. Ona po prostu biegnie i mówi o tym, co zrobił, kim jest Jezus. Bo czegoś od Niego konkretnego doświadczyła. I to jest to, co Ty możesz zrobić i co mogę zrobić ja i co powinniśmy robić my. Ciągle na nowo. Tyle, ile możemy powiedzieć. Tyle, ile nam jest dane powiedzieć. Tyle, ile umiemy dzisiaj powiedzieć. Ale powinniśmy próbować uczyć się, by używać właściwszych słów i mówić to lepiej. Wyrażając tą samą prawdę. Przychodzi czas, kiedy do Samarii dociera Filip. Filip dociera do Samarii, nadal uczniowie jeszcze nie widzieli, że żniwo jest gotowe, więc dopiero okoliczności, do których Bóg dopuścił, trudności, prześladowanie w Jerozolimie, spowodowało, że wielu musiało wyjechać stamtąd, uciekać, ratować życie. Dzieje apostolskie, 8:4, mówiliśmy o tym wczoraj, opisuje ludzi, którzy się rozproszyli z powodu tych trudności prześladowania i gdziekolwiek szli, tam właśnie przekazywali dalej dobrą nowinę. Jednym z tych, którzy dotarli do Samarii, był Filip. Kiedy Filip dotarł do Samarii, 8 nadal to opisuje, zaczął głosić dobrą nowinę o Chrystusie i ludzie zaczęli ją przyjmować. Odpowiadać. Ich życie byli uwalniani, przemieniani. Wyrażali to w chrzcie. Wielka radość w tym mieście, 8:8 mówi, wielka radość była w tym mieście. I kiedy wydawało się, że już znowu praca jest wykonana, wiecie, co Bóg robi? Bóg bierze Filipa i posyła go na drogę pustynną. Znowu do jednego człowieka. Ta praca nigdy nie jest zakończona. To żniwo nigdy nie jest zebrane. Ono cały czas jest gotowe. I Filip na pustyni, prowadzony przez Ducha Świętego, znowu jest gorąco, spotyka kogo? Jednego człowieka, z którym nic go nie łączy. Właściwie wszystko go dzieli. Pochodzenie, wykształcenie, kolor skóry, nawet naturalny język. Jedzie człowiek, który znowu na pierwszy rzut oka, kto by pomyślał, że on może potrzebować Ewangelii. Ale to był człowiek, choć był wykształcony, choć był poszukujący, choć był gorliwy, ciągle nie był zbawiony. Nawet odbył pielgrzymkę do Jerozolimy. I kiedy Filip się zbliża do niego, słyszy, że ten człowiek czyta Boże Słowo. Boże Słowo, które nam jest znane. I zadaje mu pytanie, czy rozumiesz to, co czytasz? A on mówi, jak mógłbym zrozumieć, skoro nie ma tego, który by mnie pouczył? Dobra nowina jest prosta, ale nie zawsze jest oczywista dla ludzi. Jesteśmy potrzebni. To jest ta praca do wykonania. Wcale to nie było takie proste pójść i spędzić, przejść kawał drogi, żeby spotkać jednego człowieka i doprowadzić go do Chrystusa. Ale kiedy ten człowiek mówi, siadaj obok mnie, zaczynają rozmawiać, Filip od tego fragmentu pisma pokazuje mu kolejne miejsca. Zobaczcie, nie kłóci się, nie przekonuje, tak jak Jezus z Samarytanką, tylko pokazuje pewne fragmenty pisma, Ewangelię, prawdę Bożego Słowa, to ten człowiek w pewnym momencie mówi, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip mówi, jeśli wierzysz naprawdę, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli wierzysz to, kim jest Jezus, co Jezus zrobił. Słuchajcie, ta misja cały czas trwa. Chciałem was zachęcić, teraz przejdę na chwilę do ogółu, Chciałem was zachęcić nawet niekoniecznie do udziału w tym spotkaniu. To jest nazwane konferencją, ale to nie jest po prostu konferencja. Chciałem was też zachęcić nawet niekoniecznie do udziału, bo wiem, że czasu mało, urlopy prawie zaplanowane i wykorzystane, ale chciałem was zachęcić do tego, żebyście mieli to w sercu. Nawet jak tam nie przyjdziecie, żebyście modlili się o ten czas. Żebyście modlili się tak, jak Jezus powiedział, że żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. I jeśli ty nie jesteś jeszcze dzisiaj powołany, może będziesz, może zaczyna Bóg to w twoim sercu robić, ale jeszcze dzisiaj nie jesteś i to nie jest twój moment, to możesz modlić się o to, by Jezus takich zebrał i wysłał. I o to chcę was prosić, żebyście przyłączyli się do tego dzieła, żebyście zapisali to w swoim zeszycie, żebyście codziennie się też o to modlili, o to żniwo. O żniwiarzy, o pracowników. Ty możesz tutaj to lokalnie wykonywać, ale żebyś modlił się trochę bardziej globalnie o nasz kraj. O ludzi, do których nie możesz jeszcze pojechać i ich nie sięgniesz. Ale żebyś też nabrał gotowości, jak kiedyś mówiłem, może jesteś w stanie kilka dni w czasie swojej wakacji, swojego urlopu przeznaczyć, by wesprzeć jakiegoś misjonarza. Czy pojechać do jakiejś miejscowości na kilka dni, a nawet na weekend. Proszę, módlcie się o ten czas. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. To nie jest z Bożego Słowa, ale zgadzacie się, że wyraża myśli, które w Bożym Słowie są, prawda? Kilka myśli już nie powiem. Właściwie chyba doszedłem do końca. Zakończę. Jezus, uczniowie przychodzą, poszli do miasta kupić jedzenie, bo byli głodni. Ich zapasy się wyczerpały. Jezus nie poszedł z nimi, między innymi dlatego, że był bardziej niż oni zmęczony. I kiedy oni przyszli z jedzeniem, mówią do niego: mistrzu, jedz. A on mówi: nie potrzebuję. Kiedy odchodzili, widzieli go zmęczonego i głodnego, a człowiek jak głodny, to... Jest w tym trochę prawdy, tak? Łatwiej się wtedy troszkę zdenerwować. Ale przychodzą i mówią: jedz, a Jezus mówi: ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Przecież oni spędzili z nim tyle dni. Byli z nim już w tylu miejscach. Oni znali jego codzienność. Widzieli, jaki jest, co robi, czym myśli, czym żyje, co je. I on mówi, ale po tych wszystkich dniach on mówi: ale ja mam pokarm, którego wy nie znacie. Albo inny przykład mówi, o którym wy nie wiecie. No to jak to jest możliwe, kiedy żyjesz z kimś na co dzień? 24 godziny na dobę niemalże. Ale jeszcze to do nich nie dotarło. Może do nas też się nie dotarło, ale dzisiaj jest czas, żeby dotarło. Oni myśleli, czy ktoś mu przyniósł jedzenia w międzyczasie, czy może tutaj kobiety zjadł? Wtedy Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Do czego służy pokarm? Po co jemy? Żeby żyć, żeby mieć siłę, żeby móc normalnie funkcjonować. I Jezus mówi: poznawanie, realizowanie, wypełnianie Bożej woli, Bożego Słowa, to jest to, co dodaje mi siły. To jest to, co pozwala mi żyć. To jest to, co mnie podnosi. To jest to, co mnie napędza. Zobaczyli Jezusa, opuścili Jezusa zmęczonego, przychodzą, a Jezus jest w swoim żywiole. Nic nie zjadł, ale jest w swoim żywiole. Dlaczego? Ponieważ robi to, co jest najważniejsze. Będzie musiał zjeść. Jeszcze będzie musiał zjeść i zje. Ale w tym momencie zapomniał o jedzeniu. Nawet nie chce mu się jeść. Kiedy robimy rzeczy Boże, najważniejsze, te inne, przyjdzie na nie czas. One będą potrzebne. Ale nie będziemy na nich skoncentrowani. Dodatkowo jedzenie może być też przyjemne. Ale to jest dodatkowa funkcja jedzenia. nie podstawowa. Często jemy po prostu, bo potrzebujemy zjeść, a czasami jemy i też to jest przyjemne, prawda? Podnieśmy swoje oczy. Żniwo jest gotowe. Dookoła ciebie, dookoła mnie, w naszym kraju. Amen.